Apoftegmaty są tak niezwykłą kolekcją, ponieważ zawierają opowieści o ludziach, którzy są dokładnie tacy sami jak my. Kiedy czytelnik nabierze wprawy w lekturze, to będzie miał wrażenie, że bohaterowie tych historii wprawdzie chodzą w habitach i mówią innym językiem, ale jakby ubrać ich w garnitury i wypuścić na nasze ulice, to byliby nie do odróżnienia od nam współczesnych. To po pierwsze. Po drugie, nie udają świętych. Jakiego grzechu by nie wymienić, to w apoftegmatach się go znajdzie razem z opowieściami, jak ci święci mężowie grzeszyli. Nie ma tu zamiatania pod dywan, a jednocześnie jest ukazane olbrzymie pragnienie człowieka, żeby grzech wyrzucić ze swojego życia. Upadam, jestem słaby, ale nie zgadzam się na to, chcę się poprawić, chcę żyć dobrze. Te historie pokazują więc tych, którzy szukają wyjścia z labiryntu ludzkiej małości, aby być wolnymi ludźmi. Po trzecie, łagodność. W mnichach, którzy zwracają się do grzeszników, ale też pomiędzy samymi grzesznikami, jest niesłychana łagodność, dawanie sobie nawzajem nadziei na miłosierdzie. Jeden z moich ulubionych apoftegmatów jest o abbie Teodorze z Ferme. Abba, czyli ojciec, to jeden z mistrzów. Jeden z braci pytał go, co mam robić, aby osiągnąć życie wieczne? Teodor mu długo nie odpowiadał, a w końcu rzekł, idź i okazuj każdemu miłosierdzie, bo ono ma swobodny przystęp do Boga. Druga to historia Abby Makarego. Był on jednym z największych pustelników, a zaczynał od bycia szmuglerem saletry, złodziejem i szefem bandy przemytników. Pewnego dnia jednak wcześniej wrócił do domu i zobaczył swoją żonę w łóżku z sąsiadem. To był dla niego taki szok, że tylko powiedział – niech wam Bóg wybaczy. I odszedł na pustynię, gdzie został mnichem. Mówiono o nim potem, że był na ziemi jak Bóg, bo tak jak on patrzył na grzechy ludzi, jakby ich nie widział i słuchał o nich, jakby nie słyszał. Apoftegmaty stawiają też olbrzymie wymagania. Jak jeden z braci przyszedł do Abby Antoniego i powiedział – módl się za mnie. To usłyszał – ani ja ci nie pomogę, ani Bóg się nad tobą nie ulituje, jeśli ty sam nie zdobędziesz się na gorliwą modlitwę. To teksty, które ukazują niesamowitą przenikliwość psychologiczną mnichów. Trudno uwierzyć, że ci ludzie nie czytali Freuda, Junga, nie chodzili na psychoterapię, a mają tak niesłychaną intuicję. Na przykład słynny apoftegmat opowiada o tym, jak jeden z braci przyszedł i zapytał starca, co mam zrobić, żeby osiągnąć życie wieczne? Klasyczne pytanie. A starzec do niego powiedział, chcesz być zbawiony, to idź między grobowce i lżyj umarłych. On poszedł na cmentarz i wyzywał tam pochowanych cały dzień. Wrócił do starca i mówi, ubliżałem. A starzec pyta, coś ci powiedzieli? Młody mówi, że nie. Na to Abba kazał mu następnego dnia iść i ich wychwalać. Więc poszedł i wychwalał. Wrócił, a starzec go pyta, wychwalałeś? Tak, wychwalałem. Coś ci odpowiedzieli? Nie, nic. Jak chcesz być zbawiony, to stań się jak umarły. Niech ludzkie pochwały nie przywrócą ci w głowie, ani ludzka pogarda cię nie zniszczy. Ten tekst można czytać na różnych poziomach. Na przykład może on obnażyć, jak bardzo jesteśmy przywiązani do tego, co myślą o nas inni. To, że nasze samopoczucie zależy od tego, co ludzie o nas powiedzą, albo to, że nie mamy swojego kręgosłupa moralnego, nie potrafimy przeciwstawić się złu, Tak jesteśmy zależni od opinii drugiego człowieka. Ten tekst mówi, że najbardziej kluczowa dla osiągnięcia zbawienia jest wewnętrzna wolność, branie odpowiedzialności za swoje życie, ale też prawość sumienia, która zmusza nas do tego, żebyśmy przyjmowali konsekwencje naszych czynów. Na koniec jeszcze kilka uwag na temat kwestii literackich. Przede wszystkim olbrzymia rola Biblii, jeśli chodzi o tworzenie tych tekstów. Tylko trzeba pamiętać, że wrażliwość biblijna mnichów była zupełnie inna niż nasza. My lubimy czytać psalmy, Ewangelię Janową, listy Pawłowe, a oni też czytali psalmy, ale druga w kolejności jest Księga Przysłów. Bardzo lubili też wszelkiego rodzaju genealogię. Kiedyś archeologowie odkopali Erem, w którym mnich napisał na ścianie cytaty biblijne. My byśmy tam dali prolog Ewangelii według świętego Jana, a on wypisał genealogię królów izraelskich. Ponadto ważne dla nich były Pieśń nad Pieśniami, Pięcioksiąg, zwłaszcza Księga Kapłańska i Księga Powtórzonego Prawa, do których my zaglądamy rzadko. Z Ewangelii, jeśli już, to Mateusz, czasem Łukasz. Często też budowali historie, które bazowały na tym, co jest w Piśmie Świętym. Na przykład jest opowieść o pewnym młodym mnichu, który przyszedł do starca i powiedział, że odchodzi z pustyni. Abba chciał go zatrzymać, ale on zdecydowanie twierdził: odchodzę. Wtedy starzec go zaprowadził na dach pustelni i mówi: popatrz w lewo na zachód. On popatrzył i zobaczył wielkie, szatańskie wojska, wrzeszczące jak przed bitwą, bo zachód to jest strona śmierci. Abba powiedział: ci są przeciw nam. A teraz patrz na wschód. Tam młody mnich zobaczył olbrzymie zastępy anielskie. Abba powiedział: ci są z nami i są liczniejsi niż ci, którzy są przeciwko nam. Kiedy to czytamy, to możemy mieć wrażenie lektury bajki dla dobrych dzieci. Kiedy jednak mamy rozczytaną Biblię, to od razu nam się przypomina Elizeusz, który powiedział dokładnie to samo uczniowi, który się bał wojsk króla izraelskiego idących aresztować proroka. Ten modlił się, żeby uczniowi otworzyły się oczy i zobaczył wojsko anielskie na rydwanach z ognia, które chroniło widzącego. Musimy też pamiętać, że najczęściej słowo, które Abba kieruje, jest indywidualne. Odnosi się do konkretnego człowieka w jego konkretnej sytuacji. Nie jest tak, że my je czytamy i wszystko mamy wykonywać. Znaczna część tego przekazu nie jest dla nas. Najlepszym przykładem jest Abba Arseniusz, zmarły około 449 roku, który modlił się do Boga o wskazówkę, jak ma się zbawić, a on mu rzekł: Arseniuszu, uciekaj od ludzi, a będziesz zbawiony. W nas na takie słowa gotuje się wszystko, bo jakże tak? Gdzie miłość bliźniego? Tylko apoftegmat nam mówi, że był sobie człowiek, który miał na imię tak i tak, który przeżywał jakiś wewnętrzny konflikt, modlił się do Boga i zrozumiał, że on w swojej konkretnej sytuacji, żeby ocalić duszę, musi uciekać. Tylko że tu chodzi o niego, w tym konkretnym momencie. Wskazania więc są bardzo indywidualne. To po drugie. Po trzecie, apoftegmaty zakładają posłuszeństwo, czyli mistrz mówi, uczeń wykonuje. To jest bardzo ważne, ale wymaga od mistrza rozeznania, czyli wiedzy, co powiedzieć, umiejętności rozróżniania tego, co słuszne, od tego, co takie nie jest. Ten dar określa się po grecku mianem diakryzis.